Państwowa Koedukacyjna Szkoła Handlowa. Staraniem Galicyjskiego Wydziału Krajowego otworzono w Tarnowie 1 grudnia 1911 roku Szkołę Kupiecką. Zamianowany jej dyrektorem dr Edward Zarzycki rozpoczął tak gorliwie swą pracę nauczycielską i propagandową, że do zorganizowanej na razie dwuklasowej szkoły handlowej męskiej za roczną opłatą 60 koron i kursu przygotowawczego przybyła w następnym roku trzyklasowa szkoła handlowa uzupełniająca z dwugodzinną, bezpłatną nauką popołudniową dla praktykantów handlowych i jednoroczny kurs handlowy dla dziewcząt. Czesne 90 koron rocznie o wpłatach ratalnych. A wreszcie wieczorny kurs zawodowy dla dorosłych. Opłata 10 koron miesięcznie. Po inwazji dyrektorem tej szkoły kupieckiej mianowano Feliksa Wilińskiego. W roku 1918 zniesiono ów jednoroczny kurs handlowy dla dziewcząt, zaprowadzając natomiast dwuklasową szkołę handlową żeńską. W następnym roku powrócił na swe stanowisko pierwszy jej dyrektor, dr Zarzycki, lecz w roku 1921, gdy obie te dwuklasówki handlowe zamieniono na trzyklasową koedukacyjną, zamianowano dyrektorem profesora Józefa Gładyszowskiego. Szkoła ta, aż do roku 1925, utrzymywaną była przez Wydział Krajowy, względnie tymczasowy Wydział Samorządowy. A od stycznia 1926 roku przejęło ją na swój etat państwo. Przeto istnieje jako Państwowa Trzyletnia Koedukacyjna Szkoła Handlowa. Wznowiono koedukacyjne jednoroczne kursa dla dorosłych i od czasu do czasu organizuje dyrekcja jednoroczne kursa dla abiturientów gimnazjalnych. W latach 1924-26 istniało tu jeszcze dwuletnie liceum handlowe, do którego przyjmowano młodzież z ukończoną szóstą klasą gimnazjalną. I liceum to w roku 1930 będzie wznowione. Ważnym jest dla młodzieży, że absolwenci, względnie absolwentki trzyletniej szkoły handlowej i liceum, zrównani są w państwowej służbie cywilnej z absolwentami gimnazjum, a wszelkie widoki powodzenia mają czynione przez dyrekcję starania o przyznanie absolwentom tych szkół ulgowej służby wojskowej. Niemniej gorliwie stara się dyrektor Gładyszowski o rozszerzenie trzyletniej szkoły handlowej na czteroletnią, wedle wzoru Szkoły Ekonomiczno-Handlowej w Krakowie. Szkoła Izraelsko-Polska Fundacji Barona Hirsza. Dokumentem z 2 grudnia 1888 roku zobowiązał się mieszkający podówczas w Paryżu baron Hirsch wypłacić 12 milionów franków na założenie szkół dla dzieci żydowskich w Galicji. Zarząd kuratorii złożonej ustawowo z 9 Żydów i tyluż chrześcijan, stale w Wiedniu osiadłych, założył swe filie w większych miastach galicyjskich, przy czym godność zastępczą kuratorii wiedeńskiej na Tarnów objął dr Adolf Ringelheim, a inspektorem zamianowany został Wilhelm Englander. Tygodnik tarnowski Pogoń, podając w roku 1913 sprawozdanie z 25-letniego istnienia tej szkoły, wyraża jej uznanie słowami: Szkoła barona Hirsza zrobiła bardzo wiele. Przede wszystkim formalny wyłom z Heideru do kultury. Rzecz naturalna, że wojna przerwała nie tylko tok nauki, ale i egzystencję szkoły imienia barona Hirsza. We wzniesionym jednak przez ofiarodawcę budynku pomieszczono szkołę prywatną Towarzystwa Mizrahi. a zupełnie odrębnie istnieją przy ulicy Świętej Anny, utrzymane przez Towarzystwo Safaberura, następujące instytucje naukowe. Szkoła Pospolita, Freblówka i koedukacyjne gimnazjum hebrajskie, mające 3 klasy, na razie bez prawa publiczności. Szkoły żeńskie. Nie ulega wątpliwości, że prawo do miana twórcy i opiekuna szkoły żeńskiej w Tarnowie ma dyrektor ówczesnej szkoły męskiej Józef Liknau, który tu w roku 1789 pierwszą szkołę dla dziewcząt zorganizował i przez 25 lat w charakterze prywatnym prowadził, mimo że do utrzymywania każdej uczelni obowiązane były 3 czynniki. Rząd jako patron, dominium gumniska i gmina miasta Tarnowa. Podaje o tym dokładnie kronika gimnazjalna księdza Chruścińskiego, więc źródło wiarygodne. Dopiero w roku 1815 rozpoczął CK Urząd Obwodowy Tarnowski z wyżej przytoczonymi czynnikami rokowania o zamienienie tej prywatnej szkoły na publiczną. Niestety, dominium oświadczyło, że otwarciu szkoły żeńskiej nie sprzeciwia się, ale żadnych obowiązków utrzymania jej nie przyjmuje, gdyż poddani jego sposobią swą młodzież męską do uprawy roli, dziewczęta zaś do zajęcia się gospodarstwem domowym. Ale że zdanie rządu było stanowczym i bez apelacji, przeto pismo gubernium do CK Urzędu Obwodowego oznajmiło, iż szkoła rzeczona otwartą być musi i musi znaleźć się dla niej pomieszczenie. Wtedy dopiero dyrektor Norbert Mezenseffi zrobił układ z proboszczem, księdzem Stanisławem Zabierzewskim, ażeby ponownie odstąpił na ten cel części swego mieszkania. To jest, aby w tych dwóch ubikacjach, w których przedtem mieścili się chłopcy, mogły teraz pomieścić się dziewczęta, których w całym Tarnowie z wsiami Pogwizdów, Strusina, Zabłocie, Grabówka, Terlikówka i Gumniska było w wieku szkolnym 294. Ofiarność proboszcza, poparta przez burmistrza Sikszaja i profesora szkoły głównej Kainka, zadecydowała w tej sprawie. A dekretem gubernialnym z 7 maja 1818 roku zamianowaną została Franciszka Mnk pierwszą nauczycielką robót w tej żeńskiej szkole tarnowskiej. Ona więc stanowiła pierwszą siłę żeńską na platformie szkolnictwa tarnowskiego. Czynsz szkolny wynosił 400 florenów, a płaca nauczycielska 300 florenów. Składali się na to rząd, dominium i gmina, która przypadającą na nią kwotę 234 florenów rozłożyła między katolików i Żydów. Otwarcie szkoły odbyło się 17 sierpnia 1818 roku, po czym gubernium nakazało kasie miejskiej asygnować corocznie po 18 florenów na opłatę sługi szkolnej Agnieszki Jakubowskiej, zaś 6 sągów drzewa opałowego na zimę miało dostarczać stale dominium. W roku 1821 były już 2 nauczycielki i 1 pomocnica, a duchowieństwo parafialne zaczęło uczyć religii. Jakim szkoła ta, ze zmianą stosunków i rozporządzeń rządowych, uległa przeobrażeniom, o tym świadczą akta archiwalne i stare pisane kroniki, z których poza mury szkolne żadna nie przedostawała się wiadomość. Dopiero drukowane notatki tygodnika Pogoń podają do publicznej wiadomości, że inicjatorem rozszerzenia zakresu i zmian w systemie nauk był inspektor Franciszek Chabura, który w roku 1879 rozdzielił 7-klasową etatową szkołę żeńską na 2 rodzaje uczelni, a mianowicie 4-klasową Szkołę Pospolitą pod dyrekcją Teofilii Hołyńskiej, poprzednio kierowniczki byłej szkoły 7-klasowej, i na 8-klasową wydziałową, obejmującą jednak także 4 lata nauki, a jednoczącą tylko w nazwie ilość klas obu szkół nowo zorganizowanych. Szkoła wydziałowa, jako starsza rangą i liczniejszą frekwencją, została w dawnych ubikacjach za katedrą. Pospolitą zaś przeprowadzono do realności wielogórskich obok katedry. Ale ponieważ Henryk Mendocha, pierwszy dyrektor szkoły wydziałowej, mianowany został tylko prowizorycznie, przeto kierowniczka poprzedniej siedmioklasówki Hołyńska, w obawie, że dokumenta szkolne przy dokonywanej zmianie osób i systemu mogłyby doznać uszczerbku, zabrała je wszystkie do nowego lokalu swojej szkółki. A że mianowany wkrótce stałym dyrektorem szkoły wydziałowej Jan Ruszczyński nie upomniał się o zwrot archiwum szkolnego, o którym prawdopodobnie nie wiedział, przeto powędrowały wraz ze szkołą do realności Meta na Grabówkę, a stamtąd w roku 1896 do własnego budynku przy ulicy Szpitalnej, gdzie do dziś pod pieczą kierowniczki pani Rosenbergowej zostają. W roku 1898 szkoła ta, wówczas pod kierownictwem Malwiny Zcisławskiej, otrzymała nazwę imienia Staszica, zmienioną w roku 1909 na miano Szkoły Wydziałowej imienia Juliusza Słowackiego. Ale i tu nie koniec rozdziałów tej uczelni, bowiem w roku 1911, gdy mieściło, a raczej gniotło się w niej 1152 uczennic, także musiano utworzyć aż 23 oddziały z nauką przed- i popołudniową, wkroczono urzędownie w tę masę i utworzono z niej trzy szkoły. Wydziałową imienia Słowackiego, pierwsze i drugie piętro, czteroklasową imienia Królowej Jadwigi, parter, i czteroklasową imienia Sienkiewicza, na której pomieszczenie przeznaczono baraki na Pogwizdowie. Inwazja zmieniła znowu sytuację, gdyż wobec ogromnego zniszczenia własnego gmachu szkoła imienia Słowackiego musiała pójść na komorne do szkoły imienia Konarskiego. Co tem było łatwiejsze, że gdy w roku 1923 w czasie największej dewaluacji rząd polski nałożył przymus opłaty szkolnej, 4 zł miesięcznie, frekwencja szkół w ogóle zmalała. W roku 1927 zwinięto szkołę Sienkiewicza, umieszczając w barakach seminarium żeńskie imienia świętej Jadwigi. Zaś od roku 1929-1930 ofiarowano baraki dla bezdomnej biedoty. Tymczasem szkoła wydziałowa przez 11 lat mieściła się ciągle w tym samym zaułku koło katedry, w bardzo niehigienicznych ubikacjach. Dopiero w roku 1890 oddało jej miasto przy ulicy Mickiewicza gmach własny, ochrzczony imieniem cesarza Franciszka Józefa I. W roku 1898 przekształcono znowu tę uczelnię na pięcioklasową wydziałową z czteroklasową pospolitą. Zaś w godzinach popołudniowych odbywała się tam nauka na tzw. kursie robót ręcznych i kursie teoretycznym, zamienionym niedługo na wyższy kurs naukowy z planem seminariów nauczycielskich. Od śmierci dyrektora Ruszczyńskiego w roku 1908 objęła kierownictwo szkołą wydziałową Aleksandra Tuzikiewiczówna i prowadziła je do czasu wojny, gdy budynek zajęło wojsko. Po inwazji zarządzała instytucją tą Maria Essipenko, a od marca 1918 roku, gdy szkoła otrzymała nadaną jej przez władze polskie odrodzonej nazwę imienia Marii Konopnickiej, kierowniczką jej jest Ludwika Rossej. Obecnie, gdy od roku 1921 zniesiono już nazwy CK, typów szkolnych, dając im ogólne miano powszechnych, posiada Tarnów z ogólną liczbą 2286 uczennic wpisanych na rok szkolny 1929-1930 następujące szkoły żeńskie powszechne. imienia Marii Konopnickiej, kierowniczka Ludwika Rossej, imienia Konarskiego, kierowniczka Jadwiga Bodzoniówna, imienia królowej Jadwigi, kierowniczka Bronisława Tabeł, imienia Klementyny Hoffmanowej, kierowniczka Józefa Tworkowska. Jest to dawna szkoła przedmiejska z Trusiny Południowej. Imienia Słowackiego, kierowniczka Maria Rosenbergowa. W tej to właśnie szkole przechowane jest archiwum, zabrane spod katedry. A najstarsza z ksiąg, Das Buch der Ehre, rozpoczęta datą roku 1819, zawiera nazwiska na specjalną pochwałę zasługujących uczennic. Z dat tych i zapisków wynika jasno, że obie te szkoły, to jest imienia Konopnickiej i imienia Słowackiego, są w prostej linii genealogicznej praprawnuczkami owej siedmioklasowej etatowej macierzy, która do roku 1879 z całą swą rodziną szkolną mieściła się w budynku za katedrą. I dopiero inspektor Habura zmusił ją do przeniesienia młodszej latorośli w cudze progi. Licząc tedy od założenia pierwszej szkoły żeńskiej przez Józefa Liknała w roku 1789, obie te szkoły obchodzą w roku bieżącym, 1929, 140-letni jubileusz istnienia. Prócz wyżej przytoczonych grup szkolnych, tak zwanych typu średniego, istnieje w Tarnowie na życzenie Komitetu Rodzicielskiego w miejsce 8 i 9 klasy przez panią Ludwikę Rossej w roku 1925 zorganizowana i przez nią do końca roku szkolnego 1928 prowadzona Szkoła Zawodowa Żeńska, która mieści się nadal w ubikacjach szkolnych imienia Konopnickiej pod kierownictwem Zofii Przybyłkiewiczowej. Dla ścisłości opowiadania dodać muszę, że Rada Szkolna Powiatowa założyła w roku 1927 przy Szkole Żeńskiej imienia Konarskiego oddział dla dzieci głuchoniemych, utrzymywany przez magistrat skromnym datkiem 50 zł miesięcznie. Naukę prowadzi pan Wachtel, kwalifikowany nauczyciel z ukończonym kursem w zakładzie dla głuchoniemych imienia hrabiego Skarbka we Lwowie. Prośba kierowniczki szkoły pani Bodzoniównej do Ministerstwa Wyznań i Oświaty o poparcie finansowe tego kursu, z którego na razie tylko dzieci jej rejonu szkolnego korzystają, a jest ich w Tarnowie dużo więcej, pozostała bez odpowiedzi. Seminaria nauczycielskie żeńskie. Przez rząd polski utrzymywane nie istnieją w Tarnowie. Te, które są, powstały z inicjatywy prywatnej, a mianowicie Tarnowski Oddział Towarzystwa Pedagogicznego z doktorem Benonim na czele. Inspektor szkolny Lech i dyrektor Szkoły Wydziałowej Żeńskiej Ruszczyński zorganizowali tu w roku 1899 statutem ujęty, a z dziewięcioklasową Szkołą Wydziałową Żeńską połączony, wyższy kurs naukowy, który nie miał kierunku fachowego. 79 jego uczennic w charakterze eksternistek złożyło egzamin dojrzałości w seminariach państwowych w czasie od roku 1904 do 1912. To dało podstawę do zmiany planu nauk wedle modły seminarialnej. A że napływ kandydatek wzrastał, przeniesiono się w roku 1913 z ówczesnej szkoły Franciszka Józefa, dziś Konopnickiej, do lokalu w pasażu Tertila, a w roku 1915 do domu Mareczkowej przy ulicy Tertila. Dyrektorem tego bardzo dodatnio rozwijającego się zakładu naukowego był Władysław Lech. Ale dopiero po odrodzeniu Polski, Na wniosek wizytującego tu radcy szkolnego, Duchowicza, rozporządzeniem ministerstwa z 12 kwietnia 1919 otrzymała ta uczelnia tytuł seminarium. A gdy w roku 1921 zlikwidowano Tarnowski Oddział Towarzystwa Pedagogicznego i utworzono nowe Towarzystwo Seminaryjne Nauczycielstwa Żeńskiego imienia Królowej Kingi pod prezesurą Hipolita Parasiewicza, gdy statut podpisany przez tegoż radcę szkolnego lubelskiego, profesora Godowskiego i profesora Języka zatwierdzony został przez województwo krakowskie, gdy zasłużonego dyrektora Lecha na wieczny złożono spoczynek, wtedy rozpoczęła uczelnia nowy żywot jako pierwsze seminarium nauczycielstwa żeńskiego imienia błogosławionej Kingi, którego kierownictwo powierzono księdzu Józefowi Chrząszczowi, z nadanym mu przez kuratorium tytułem dyrektora. Kuratorem był wtedy Jan Owiński. W roku 1927 poświęcił ksiądz biskup Komar kamień węgielny pod nowe skrzydło gmachu seminarium pierwszego, gdzie prócz wielu równoznacznych z innymi zakładami naukowymi organizacji wewnętrznych jak biblioteka, pomoc koleżeńska, gmina szkolna i sodalicja mariańska istnieje pracownia biologiczna i izba harcerska, gdzie pod opieką grona nauczycielskiego organizuje dyrektor wycieczki krajoznawcze i subwencjonowane przez kurs ochrony pogranicza kolonie wakacyjne, a przede wszystkim prowadzi wzorową kronikę zakładu, pełną dat, faktów i wykresów sytuacyjnych, dających obraz rozwoju tej uczelni. Kronika zawiera też wiele zdjęć fotograficznych, grupowych, z odbitką sztandaru szkolnego na czele. Znaczny napływ uczennic na rok 1920-1921 spowodował zorganizowanie równorzędnego oddziału pierwszego kursu, który stał się zawiązkiem założonego przez Katolickie Stowarzyszenie Prac Kobiecych drugiego seminarium nauczycielskiego żeńskiego imienia świętej Jadwigi pod kierownictwem Juliusza Sobolewskiego, obecnie Stanisławy Zakrzewskiej. Przy tym seminarium istniała od roku 1917 do 1923 bursa dla uczennic, ale z powodu ciasnoty pomieszczenia zwinięto ją, a wychowanki jej przeniosły się do internatu sióstr służebniczek i domu opieki świętej Zyty. Tożsamo Katolickie Stowarzyszenie Prac Kobiecych wybudowało dla tego seminarium piękny gmach przy ulicy Rejtana. I pod mianem stypendium imienia Wandy Kornickiej przyjmuje każdego roku bezpłatnie na naukę dwie ubogie dziewczęta. W budowie tego gmachu wzięły też udział uczennice składające jednorazowo po 30 zł. Nowa fala kandydatek przyjętą została do otwartego właśnie w roku 1921 trzeciego seminarium nauczycielskiego żeńskiego w zakładzie sióstr Urszulanek. Jeszcze w roku 1904 zaprojektowano tu założenie prywatnego gimnazjum żeńskiego. Ale że społeczeństwu tarnowskiemu trzeba było dłuższego czasu do namysłu, zwłaszcza że projekt wymagał 15 zł opłaty miesięcznej, przeto dopiero gdy uznanie konieczności równouprawnienia oświatowego zwyciężyło skrupuły, komitet złożony z Rejtana Bujnowskiego, doktora Gałeckiego i doktora Pilzera otworzył w roku 1908 Żeńskie Gimnazjum Realne o nauce ośmioletniej z prawami i przywilejami gimnazjów klasycznych. Tylko że greka zastąpiona miała być nauką języka francuskiego. Kilkuletnia próba spowodowała reorganizację tej szkoły na Żeńskie Gimnazjum Klasyczne imienia Elizy Orzeszkowej, które prosperuje dotychczas pod dyrekcją zasłużonego pedagoga księdza Józefa Wątorka. Zakład wychowawczo-naukowy sióstr Urszulanek. W czasie bismarckowskiego Kulturkampfu Pismem regencji bydgoskiej z 12 maja 1876 roku wyrugowane zostały siostry Urszulanki z Lechowego Grodu, Gniezna, gdzie przez szereg lat społeczeństwu tej pierwszej Piastów stolicy znaczne oddały usługi. W zamiarze wyszukania wygnankom godnego miejsca pobytu skierował się ksiądz kanonik mariański do Galicji, jako do polskiego Piemontu, i wstąpił do znajomych swych w Gumniskach, państwa krasickich, których córki były pensjonarkami sióstr Urszulanek w Gnieźnie. Trafił doskonale, gdyż Izabela, księżna Sanguszkowa, wsparta pomocą prefekta tutejszego seminarium duchownego księdza Koczonia, wyjednała u księdza biskupa Pukalskiego, starosty Szczepańskiego i burmistrza Rutkowskiego zezwolenie na przyjęcie sióstr Urszulanek w Tarnowie. Jakoż 26 czerwca 1877 roku przybyło 17 zakonnic, które zaraz po wybudowaniu tu klasztoru i poświęceniu kościoła w roku 1879 rozpoczęły pracę wychowawczo-naukową, otwierając pierwszy pensjonat dla dziewcząt. Przełożoną zgromadzenia była w tym czasie matka Walentyna Lisiecka, a pierwszą pensjonarką księżniczka Teresa Sanguszkówna, późniejsza Leonowa Sapieżyna z Bilczy Złotej. Na drugi dzień po poświęceniu kaplicy odbyły się w niej obłóczyny nowej siostry, Stanisławy de Wechy. Kuratorem został ówczesny kanclerz ksiądz Stanisław Walczyński, zaś ksiądz Franciszek Walczyński jako znakomity muzyk objął w zakładzie naukę śpiewu, a wraz z księdzem doktorem Bernackim naukę religii. W roku 1879 zorganizowały siostry Urszulanki szkołę żeńską ośmioklasową, która w roku 1904 uległa przemianie na sześcioklasowe liceum. Pierwszy dyrektor jego, ksiądz kanonik dr Bernacki, był aż do śmierci swej szczerym przyjacielem i opiekunem zakładu. Oprócz liceum prowadzono szkółkę normalną, którą przez gromadzenie w niej ubogiej dziatwy biedną szkółką nazywano. Przez długie lata z niezwykłym poświęceniem kierowała nią matka Ignacja Kiedrzyńska. Jako spadek po niej objęła ją matka Ludmiła Rossej. Szkółka ta to jakby pośredni podarunek Prus dla Urszulanek. Dom bowiem, w którym ją umieszczono, kupił od Jana Szubowicza i darował siostrom Urszulankom ksiądz Kraus w roku 1895 za pieniądze zwrócone mu przez rząd pruski jako przez 11 lat wstecz zaległą pensję. Od paru lat szkółkę tę wobec rozbudowy miejskich gmachów szkolnych zwinięto i umieszczono w tym budynku trzy klasy szkoły powszechnej, zostawiając je pod wzorowym kierownictwem matki Ludmiły. Z tarnowskiego właśnie klasztoru wyjechało w 1899 roku 5 zakonnic w celu objęcia w Kołomyi pensjonatu wychowawczo-naukowego, którego przełożoną została matka Stanisława de Wechy. Idąc z prądem czasu i czyniąc zadość życzeniom rodziców szkolnej młodzi, zmieniły siostry Urszulanki liceum nadające większe prawa i przywileje gimnazjum, którego pierwsza klasa otwartą została we wrześniu 1911-1912 z gronem nauczycielskim złożonym z sił kwalifikowanych, ze studiami uniwersyteckimi. Ministerstwo Wyznań i Oświaty nadało szkole tej miano ośmioklasowe prywatne gimnazjum realne żeńskie. Wreszcie w roku 1921 otworzone zostało w zakładzie sióstr Urszulanek seminarium nauczycielskie żeńskie. Dla wszystkich kategorii tych szkół średnich wyjednały zapobiegliwe i na wysokim stopniu nauki stosujące siostry Urszulanki u Ministerstwa Oświaty tak zwane prawo publiczności, równające prawa ich absolwentek z prawami uczennic, które ukończyły równorzędne szkoły państwowe. Pierwszą kierowniczką działu szkolnego w zakładzie naukowym była matka Zofia Lopatyner. Reprezentantami jednak na zewnątrz byli zawsze profesorowie gimnazjalni, jako dyrektorowie szkół tego zakładu. A mianowicie, dla gimnazjum Hitzman Henryk, Wierzbicki Władysław, Szuba Bronisław i Gutowski Franciszek. Dla seminarium Godowski Maur. Dopiero w historycznym dla zakładu roku 1927, który stanowił datę Złotych Godów czcigodnych sióstr Urszulanek z Tarnowem, przełożona klasztoru, matka Stanisława Władzińska, dzięki ukończonym studiom uniwersyteckim, objęła równocześnie dyrekturę szkolną, którą obecnie dzierży matka Janina Starczewska. Przełożoną konwentu jest matka Teresa Detloff. W bieżącym roku 1929-1930 mieszka w zakładzie 108 pensjonarek. Od roku 1903 istnieje jeszcze tuż obok Tarnowa zakład wychowawczo-naukowy Sacré-Cœur z prawem publiczności dla absolwentek gimnazjum. Z powodu zbytniego oddalenia od miasta nie przyjmuje zakład tzw. dochodzących uczennic, jeno stałe pensjonarki zamiejscowe. Ostatnimi czasy rozszerzono zakres pracy zakonnic, otwierając dla córek obywatelstwa ziemskiego dokształcający kurs gospodarstwa domowego, którego program obejmuje rolnictwo, warzywnictwo, mleczarstwo i naukę szycia. Pierwszą przełożoną klasztoru po wybudowaniu gmachu była matka Kobylska, czasu wojny światowej matka Chłapowska, obecnie matka Balo. Przełożoną pensjonatu jest matka Popiel, dyrektorką matka Zakrzewska, zaś część gospodarcza spoczywa w rękach matki Czajkowskiej. Aby nie pominąć żadnej placówki naukowej w Tarnowie, dodaję, że istnieje tu jako filia krakowska Polski Związek Muzyczno-Pedagogiczny. Przewodniczącą jest Zilbigerowa sekretarką Anna Kempfówna. Uczniowie i uczennice tarnowskich członków tego związku składają corocznie egzamin w Krakowie przed tamtejszą komisją egzaminacyjną z doktorem Władysławem Rejsem, profesorem nadzwyczajnym Uniwersytetu Jagiellońskiego, na czele. Jako instytucje wychowawczo-naukowe przedszkolne zajmują pierwsze miejsce tak zwane szkółki freblowskie. W roku 1874, jak notuje dzwonek, założyła tu Zofia Sławikówna pierwszą szkółkę systemu frebla, która mieściła się w parterowej realności Onytrzów przy ulicy Krakowskiej. Gdy pani Sławikówna przeniosła się na posadę nauczycielską do Żabna, szkółka istnieć przestała. Dopiero w listopadzie 1909 roku zorganizowała absolwentka państwowego kursu freblowskiego Janina Gryglaszewska ogródek freblowski. Wedle współczesnych systemów nauki i zabaw ruchowych w tych samych ubikacjach Onytrzówki, w których mieściła się freblówka Sławikówny. W roku 1910 odbył się uroczyście pierwszy popis Milusińskich, który dziwnym zbiegiem okoliczności przypadł w 60. rocznicę otwarcia pierwszego ogródka dziecięcego przez Henryka Wilhelma Frebla, od którego ogródki te freblowskimi nazwano. Przez parę lat z rzędu nie było w Tarnowie tak urządzonego ogródka dziecięcego. Dopiero w roku 1924 powstał przy ulicy Krasińskiego ogródek freblowski Jadwigi Zarembianki, która nie szczędząc trudu ni wydatków prowadzi swój drobiazg ku ogólnemu zadowoleniu i ze szczerze zasłużonym uznaniem. Także Stowarzyszenie Rodzina Wojskowa urządziło w roku 1928 przedszkole typu frebla pod kierownictwem kapitanowej Budzikowej.